To jest orzech, taki ciemny, to jest węgę. To nawet nie wiem, co to jest chyba machoń. No właśnie, tutaj siedzą moje anioły. Siedzą, stoją. Aniołek taki po przejściach, urwało mu skrzydło. Tu taki aniołek z różyczką powstał. Do niego będą jeszcze drobione skrzydełka. To jest aniołek, który będzie trzymał czarę, nie wiem czego.
Anioły nie mieszkają w niebie. Reportaż Anety Gałaburdy i Joanny Sikory.
Jest to moje takie sztandarowe dłuto. I od tego dłuta wszystko się zaczęło. Mam go do dzisiaj. Ja je dostałem w pierwszej klasie Technikum Leśnego w Białowieży. 82 rok to był. Zacząłem coś tam próbować w różnych gatunkach drewna. Niekoniecznie w lipowym, takim w świerkowym nawet próbowałem, które jest bardzo trudne do obróbki. I tak z przerwami, bo to budowa domu, bo to małe dzieci. Jak miałem troszeczkę więcej czasu, to tak więcej czasu poświęcałem tej rzeźbie. No i tak zacząłem się troszeczkę rozwijać w tym temacie i w tej chwili już tak rzeźbie, powiedzmy wyczynowo, poświęcam na to 2-3 godziny dziennie po pracy, w pracowni. Mam tam taki drugi dom. Tak to się odbywa. Jakiś ma dosyć wszystkiego, to tak właśnie się szuka. Ukurzyły mi się te drzwi, bo robiłem regał i tak sobie palcem.
Anioła!
Być może. Kudłaty, być może. O, widzi pani, pierwszego pani spotkała. Ja jeździłem i tak, jako ostatni chyba z leśników, jeździłem długo, długo maluchami, no ale się w końcu te maluchy już skończyłem. No więc teraz z musu musiałem się przerzucić na coś innego i to jest taki fajny pojazd. No jeden tyłek wozić terenówką to jest troszeczkę nieekonomicznie. W tej chwili mam ponad 1800 hektarów. Mam największe leśnictwo w całym nadleśnictwie. Raz na jakiś czas trzeba objechać całe, bo odpowiadam za cały teren swojego leśnictwa. Odpowiadam za mienie powierzone, czyli majątek Skarbu Państwa, czyli za kradzieże. Muszę pilnować, żeby nikt tego drewna z lasu nie kradł. Odpowiadam za jakieś tam szkodnictwa leśne, za kłusownictwo. Poza tym muszę na tym terenie gospodarować. U nas jest cykl od posadzenia do wycięcia około 80, 100, 120 lat, zależy od gatunku drewna. Także my te lasy sadzimy dla wnuków, dla prawnuków. Jesteśmy grupą zawodową, która jest dość dobrze uposażona, ale nie mamy tego za darmo. Ja odpowiadam za każdy pieniek, który jest na 1800 hektarach. Jest to ogromna odpowiedzialność. Cała rzecz polega na chodzeniu, na zaglądaniu wszędzie, gdzie tylko się da i podejmowaniu decyzji, co zrobić, żeby nie zniszczyć pracy iluś tam lat. Została posadzona uprawa, przychodzi wiek młodnika, czyli osiąga zwarcie. Przychodzi na przykład jeleń i spałuje tą uprawę, czyli obdziera dęby z kory, bo nie została na przykład zabezpieczona. Więc w tym momencie cała ta praca, te wszystkie pieniążki bierze w łeb. Mamy mnóstwo tych elektronicznych rzeczy, które ułatwiają nam życie. Jest GPS w rejestratorze, ja już mogę sobie powierzchnię pomierzyć, mogę zlokalizować dokładnie granice zrębu, bo to są rzeczy ważne, które kiedyś trzeba było robić na piechotę taśmą, co nie było rzeczą prostą i łatwą. Natomiast zawsze na końcu tej elektroniki, na końcu tej mechanizacji jest człowiek ze swoją wrażliwością i tylko od niego zależy, czy zrobi to dobrze, czy zrobi źle. Maszyna jest bezduszna. Jak zostanie pokierowana, tak to będzie. My znajdujemy się tutaj na ulicy Brzozowy Mostek. Ja nazywam, że to nasza wioska tutaj jest, bo tutaj jest bardzo małe zaludnienie. A miejsce, w którym jesteśmy, akurat nazwałem dla siebie Dolina Mgieł. Pod jesień te mgły wypływają z nad torów. Wpływają tutaj, wchodzą pod las, cofają się jak żywa woda, dosłownie. Anioły, demony, rusałki bagienne, wszystko można tam zauważyć.
Zapraszam.
To jest wykorzystany domek z 1934 roku, więc dość wiekowy. Ma klimat, ma troszeczkę historii. Przy zrywaniu tapety ze ściany wypadła złota obrączka. Oddaliśmy tą obrączkę dla
córki właściciela tego domu, to już w tej chwili jest starsza nawet pani, i ona mówiła, że kiedyś dla ojca zginęła obrączka. Ojciec jak szedł spać, to zawsze zdejmował obrączkę i kładł na szafeczce takiej. I ona czy jako dziecko może wepchnęła, może ta obrączka sama wpadła w jakąś szczelinę między tapety i ta obrączka zginęła na kilkadziesiąt lat. I przy zrywaniu tych tapet wytoczyła się ta obrączka, zdziwienie było niesamowite. Ja to uważam za dobry omen. Proszę uważać pod nogi, bo tutaj nieład twórczy panuje. Tu jest kuchenka, taka piecyk kaflowy. Czasami z kolegami, jak są jakieś ważne wydarzenia społeczne, polityczne, spotykamy się tutaj pod hasłem Bombaj. To miejsce zostało nazwane wcześniej jako Bombaj, ten domek. I tutaj w oparach metafizyki rozpatrujemy te sprawy. Od czasu do czasu potrzebuję zrobić coś takiego dla siebie, nieplanowanego, takiego coś tam, co, jak to się mówi, w duszy gra, żeby tak przenieść szybko tą ekspresję na drewno. W sumie podejmowałem decyzję, mając 14 lat. To w tym wieku niewiele młodych ludzi wie, co ma ze sobą robić. Mama mówi tak. Słuchaj, może byś został telewizorkiem, czyli naprawiaczem telewizji. Świetna robota, będziesz miał ciepło, telewizory się psują, bo to były jeszcze lampowe, stare telewizory, psuły się bez przerwy, będziesz miał roboty, fajnie. Tato mówi, a może byś leśnikiem został? Ja nie wiem, kurczę, zobaczymy. No i tatuś mnie zawiózł do Białowieży, zobaczyłem, mówię, no jest fajnie, może być. No i nie byłem przekonany od początku, że to jest to, ale w tej chwili nie zmieniłbym na nic innego, na żaden inny zawód. Z lasu czerpię dużo inspiracji. Są różne drzewa, cenne w sposób artystyczny, czyli w jakiś sposób pokręcone, zrośnięte ze sobą, nabierające kształtów jakichś antropomorficznych, wzbudzające jakieś tam emocje. Ja to właśnie później wykorzystuję. Czasami właśnie są to jakieś skrzypnięcia drzew. To jest taka moja fantazja, moja bajka, żeby to nie było, że ja rzeczywiście żyję w jakimś takim świecie urojonym, ale będąc w lesie człowiek się wycisza, nasiąka tą przyrodą, ma jakąś taką afirmację do życia i myślę, że las uczy pokory. Niektóre miejsca, niby na pozór takie same, jedne wydaje się wesołe, drugie smutne i nie potrafię powiedzieć dlaczego. Myślę, że taki jest z tymi aniołami, to człowiek odbiera w ten sposób, że jakoś to tak jest. Niewytłumaczalne, tak jak anioły. Bardzo dużo w lipie rzeźbię. Lipa jest takim bardzo fajnym drewnem, która jest miękka, ciepła. Jest jako materiał dość jednorodna. No i ja lubię na przykład zapach lipy. I to jest ten dźwięk, który uspokaja, który jest miły. To jest tak, od ogółu do szczegółu w rzeźbie jest i na początku robi się piłą, dużymi dłutami, wiór leci konkretny, praca się posuwa, natomiast im bliżej końca, to bierzemy się za detale i wtedy już używamy małych dłutek, jakichś takich wykręconych, wiórek jest delikatny. Nie widać tego efektu od razu, ale właśnie wykończenie jest istotne. Przeważnie inspirują mnie twarze dzieci. Wyspiańskiego lubię oglądać, są takie fajne buźki. Twarze kobiet też. Raczej moje anioły są płci żeńskiej. Ale proszę pamiętać, że rzeźbiłem wcześniej demony. A to jest aniołek. Aniołek taki po przejściach urwało mu skrzydło. Gdzieś był pewnie na imprezie i stracił kasę, więc dlatego trzyma tą miseczkę w ręku, może ktoś mu coś wrzuci. To są takie anioły bardziej na wzór ludzki robione, więc te twarze nie zawsze są takie słodkie. Lubię te rzeźby dotykać swoje, jak robię, uspokajam się. Sam szum tego ścinanego drewna dłutem, jeżeli dłuto jest ostre, to wydaje taki fajny szum, potrafi właśnie wyciszyć człowieka. Ja akurat tym znajduję taki spokój. Napracuję się, bo nieraz trzeba się naciapać dość sporo, Ja to mówię, że zrębkuję te drewno i nieraz z dużego pnia może wyjść wykałaczka w końcu. Ale to taka praca fizyczna jest dobra, a jednocześnie psychicznie człowiek się wyłącza od tych zdarzeń dnia codziennego i gdzieś tam w tą sztukę, w tą fantazję ucieka, tworząc, przelewając to na tą lipę. Przekazując, powiedzmy, ja to tak mówię, nawet tak uważam czasami, że jest to taka mowa, bo ja swoje wrażenia poprzez tą rzeźbę przekazuję innym ludziom, którzy albo to zobaczą, albo coś innego zobaczą, to też jest dobre. Albo nic nie zobaczą, no to wtedy jest mi przykro. No. Ale tak to ja widzę. Sama zieloność w lesie, wiadomo, kolor zielony i ta energia drzew naprawdę dobrze wpływa. Przecież ludzie potrzebują tego lasu. Ja nie wiem, tydzień bez lasu było mi ciężko gdzieś tam przetrwać. Fajnie jest po tym lesie pochodzić, zajrzeć, jakie tam drzewa rosną, jakie tam roślinki, jakie tam zwierzątka, tu wiewiórka, a tu jeżyk sobie przejdzie, a to padalec przejdzie. Też jest bardzo miłe spotkanie. Myślę, że większość z ludzi, którzy obcują z naturą, z przyrodą, ma tyle dowodów na co dzień na istnienie siły wyższej, dla mnie Boga, dla innych może to jest inaczej nazywają, że nie trzeba nic więcej udowadniać. To wszystko tak się kręci doskonale, weźmy na przykład Ziemię. 23,5 chyba stopnia nachylenia kąt w stosunku do Słońca. I mamy zimę, mamy lato, da się wytrzymać, tak? Nie jest ekstremalnie, życie może przetrwać. Jaka ustawa stworzona przez naszych parlamentarzystów jest doskonała, chociaż jedna. Doskonała tak jak, no nie wiem, jak prawa natury, jak jedno prawo natury. Jak życie Biedronki na przykład. Jesteśmy przy małej retencji zrobionej na rzece Jałówce w rezerwacie Jesionowe Góry, żeby zatrzymać wodę w lesie, sztuczne spiętrzenie, ale wygląda dość naturalnie, bo nie zostały użyte jakieś sztuczne elementy do budowy tego. Są tu wykorzystane kamienie, faszyna. No i ten szum wody, który słychać, to woda, która w formie małego wodospadu przelewa się i napowietrza się. To jest bardzo korzystne. Dlatego, że w napowietrzonej wodzie, gdzie jest dużo tlenu, tu widywane są nawet pstrągi. Miętusa widziałem, to jest też taka rybka. Minogi. Jak jestem w Białymstoku i obserwuję, jak ludzie przebiegają już na zielonym świetle, na przejściach, w takim pędzie, to tęsknię za swoją pracą i za powrotem do tej natury. I w takie miejsca, jak tutaj słyszymy szmer tego potoku, te całe zmęczenie, stres, frustracja tym biegiem życia w tym wielkim mieście spływa tutaj, tak jak ta woda. Człowiek się oczyszcza, jest spokojny, zajedzie do domu, nie robi awantury nikomu. Gdybym mieszkał w Białymstoku, myślę, że bardziej te demoniczne rzeczy. Jakoś bym rozładowywał stres, wyrzucając z siebie jakieś takie refleksje negatywne. Natomiast tutaj jest rzeźby anioły, tylko to zostało.
Był to reportaż Anety Gałaburdy i Joanny Sikory Anioły nie mieszkają w niebie. O swojej pracy i pasji opowiadał Wojciech Kowalski.